Likłem Rec.
Myślę, że możemy powoli rozpocząć dalszą podróż w kulinaria. Właśnie testujemy wodę AHA.
Aha, ale...
Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dziś na szczęście mamy po raz kolejny okazję nagrywać wspólnie w jednym pomieszczeniu, co z mojego punktu widzenia jest zawsze dużo przyjemniejsze niż zwykle.
Dokładnie. To już jest 65. odcinek przed Państwem Iwański Tomasz i Morawski Karol i ja znowu nie widzę notatek. To
czy
jest
co?
Straszne.
Ale...
Aha. Nie widzę notatek, bo ten mikrofon z tym popfiltrem jest tak wielki, że mojego malutkiego ekraniku nie widać.
Mm-hmm.
Problemy zerowego świata.
Tak, no dobrze. Witamy Państwa jeszcze raz serdecznie i zaczynamy.
Zaczynamy od newsa Microsoftowo-Apple'owo-iMessage'owego. Mianowicie Microsoft, słuchajcie, zapowiedział, że z kilkoma ograniczeniami będzie można uruchomić iMessage na Windowsie 11 przez ich aplikację, nie wiem, PhoneLink App to się nazywa. W życiu z tego nie korzystałem.
I w życiu z tego nie skorzystam. Ja tylko chciałem powiedzieć, drodzy Państwo, że zwizualizować, że Karol, mówiąc o tym z kilkoma ograniczeniami, to zrobił tak zwany wirtualny cudzysłów, a dlatego, że właśnie się zastanawiamy, o jakie ograniczenia tak naprawdę chodzi.
Po podłączeniu telefonu do tej aplikacji, czyli iPhone'a i wyrażeniu kilku zgód, to mnie zastanawia, czy trzeba będzie zainstalować dodatkową aplikację, która szczyta moje wiadomości? Jeżeli tak, no to nie, kurczę, sądzę.
Aha, czyli na urządzeniu z iOS-em instalujesz dodatkową apkę, która to będzie tym API, tak zwanym przekazującym wiadomości z iOS do Windows.
Tak mi się wydaje, no bo moim zdaniem nie ma możliwości wpięcia się bezpośrednio w iMessage przez Bluetootha, bo tutaj jest informacja, że po podłączeniu się Bluetoothem i udostępnieniu kilku zgód będzie można zacząć korzystać z tej aplikacji.
Bardzo ciekawie opisane, no ale dobrze.
Ja przejdę do tego, czego nie ma. Może.
Okej. Okay.
Nie ma oczywiście całej historii i konwersacji. Wszystkie wiadomości wysłane i otrzymane niezależnie od platformy wyświetlają się jako szare bąbelki. iMessage i SMS-y nie będą rozróżniane w jakikolwiek sposób. Czyli w momencie, kiedy używacie jakiegokolwiek tabbacka w iMessage, to najprawdopodobniej nie zobaczycie tego, albo pojawi wam się informacja, jakaś, nie wiem, dodatkowa wiadomość pod tym HGW.
Dobrze, w każdym bądź razie informacja jest taka, że już niebawem dla testowych użytkowników najnowszej wersji Windowsa 11 ta funkcjonalność będzie osiągalna, także na pewno będziemy obserwować z zapartym tchem, ja powiem to nie przez przypadek, i będziemy dawać znać.
Na co komu to potrzebne? Mam kolejną wiadomość, też newsa szeroko rozumianego. Trochę poważnie, trochę niepoważnie. Mianowicie Mark Gurman mówi, że Apple w końcu dokonało przełomu i będzie w stanie wykorzystać laser do sprawdzenia poziomu glukozy we krwi, tylko że mają niestety bardzo duży problem z miniaturyzacją tego rozwiązania i na razie jest to proof of concept. No i między innymi o tym mówiła pani, ona się bardzo, a to jest pani w sumie, bo Vice President of Health, Sambul Desai. Słuchajcie, bo ja tak mówię, pani.
Sambul Desai.
Desai, przepraszam, tak, właśnie.
Nie znasz?
Nie znam. To jest pani, dobrze, dobrze.
Pani.
To jest pani.
Pani Sambul, tak. Czyli co, dekada prawie pracy, bo tak to mniej więcej jest przedstawiane. Udało się już POC przygotować podobno, chociaż nikt go jeszcze nie widział. No dla mnie, powiem ci wprost, zakładam, biorąc pod uwagę treść artykułu, o którym rozmawiamy, że to jeszcze nie czas o najnowszej generacji na tą funkcjonalność, ale pewnie kolejna. No dla mnie deal breaker, szczególnie, że jestem w tej chwili w jakiejś tam diagnostyce, nazwijmy to diabetologicznej, więc długo zastanawiałem się nad urządzeniem, bo mamy takie w tej chwili dostępne urządzenia, które bezinwazyjnie, że tak powiem, badają poziom naszej glukozy. Są montowane w różnych miejscach, tam jest cała do tego otoczka, jakieś plasterki, nie wiadomo co, i w co 15-minutowym cyklu możemy po prostu sczytywać za pomocą aplikacji ten poziom glukozy. Ja niestety nie umiem powiedzieć, jaka jest tego dokładność, ale z przyjemnością, jeżeli Apple Watch zyska taką funkcjonalność, nabędę go drogą kupna i po prostu analogicznie zwykłym glukometrem porównam te dwie cyferki ze sobą.
Ja narzekałem na Apple Watcha, że chciałbym się z nim rozstać, ale to byłby jedyny powód, dla którego bym został, bo przy nawet dużej ilości treningu Jest to dobrze wiedzieć też, jaki jest poziom glukozy we krwi, żeby wiedzieć, kiedy nie dostać tego zjazdu w trakcie treningu. Oczywiście sportowcy używają raczej poziomu zakwaszenia organizmu. Dla nich to jest czynnik decydujący, ale uważam, że do takiego amatorskiego sportu też byłaby to naprawdę fajna funkcjonalność.
No i nie tylko do amatorskiego sportu, bo powiedzmy sobie, że jeżeli to będzie działać naprawdę dobrze, to chorobą cywilizacyjną, którą jest cukrzyca bez wątpienia, no to byłby doskonały ukłon w stronę tak wielu osób, które mierzą się z tym schorzeniem.
Tak, zgadza się, ale to w momencie, kiedy otrzymaliby naprawdę prawdziwą certyfikację sprzętu medycznego. No bo koniec końców uważam, że to jest cały czas takie, powiedzmy, użytek codzienny, ale bez dokładności medycznej, bo jednak co jak co, ale jeżeli chodzi właśnie o chorobę cukrzycę, no to tutaj trzeba mieć jakąś taką weryfikację po stronie, że tak powiem, jakiejś agencji, która sprawdza. No w Stanach jest to FDA, w Europie chyba nie mamy takiego centralnego podmiotu, który by pozwalał na dopuszczanie urządzeń IoT do użytku medycznego, bądź wydawał certyfikację.
Trzymamy kciuki za tym, żeby się to po prostu udało.
Tak. I mój ostatni news. Nie wiem, czy kojarzycie. Antonov AN225 Miria jest do kupienia. Niestety tylko w Microsoft Flight Simulator 2020. Jako dodatek kosztuje $20, bo pewnie pamiętacie, 27 lutego zeszłego roku ten samolot został zniszczony podczas ataku Rosji na Ukrainę. Stacjonował na lotnisku Kijów-Kostomel i tam czekał na naprawę / przegląd i niestety nie mógł być ewakuowany w pierwszych dniach tej inwazji. Został zniszczony i teraz został dodany jako DLC dodany. Trzeba sobie go kupić, tak jak mówiłem, $20. I cała kasa z zakupu idzie na odbudowę tej maszyny.
Tak, jeszcze została wprowadzona tam, zdaje się, trasa najbardziej prawdopodobna, która w przypadku braku zniszczenia byłaby do pokonania, czyli właśnie z podkijowskiego lotniska do Rzeszowa. No i cóż, dla wszystkich fanatyków, jeżeli tak możemy powiedzieć, albo po prostu fanów symulatorów lotu, no to pewnie będzie wspaniała zabawa jednak próbować poruszać się największym latającym statkiem powietrznym, który 250 ton, o ile dobrze pamiętam, nawet był w stanie przewozić. No to ilości są naprawdę niesamowite. Największa rozpiętość skrzydeł, wiadomo, za tym idąca. I dzięki temu jeszcze mogłoby to wpłynąć rzeczywiście na odbudowę. Bardzo bym sobie tego życzył, aczkolwiek dla mnie to ruch, który ma spowodować jakiś nadmiarowy przychód, bo no siłą rzeczy, powiedzmy to sobie wprost, na razie końca nie widać niestety tego wszystkiego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i to jest mocno przytłaczające.
Dokładnie, a tym bardziej, że ten samolot był u nas w pięknym kraju, przywiózł maseczki bez certyfikatu swojego czasu i przeleciał chyba nawet niezaładowany do końca, ale tutaj już nie wbijając szpil, jeżeli gracie w MSFS-a, zainwestujcie, kupcie i dołóżcie cegiełkę do odbudowy tej pięknej maszyny.
Tak, zachęcamy serdecznie. Cel jest naprawdę szczytny, więc dla zainteresowanych prosimy o wsparcie.
I tak, Tomasz, tematy. Ja mam dwa tematy.
No i ja bym chciał właśnie o nich porozmawiać, bo chciałbym, żebyś powiedział najpierw, na czym to polega, bo jak już ci powiedziałem, ja miałem lekki problem z odczytaniem tego artykułu. Zakładam, że ty się z nim zapoznałeś. No ale chyba wiem, do czego pijesz, albo do kogo. Serdecznie pozdrawiamy osobę, o której rozmawiamy. No i cóż, to zacznijmy.
To ja wam zrobię najpierw long story short. Na artykuł trafiłem na Mastodonie. Myślałem, że to jest po prostu kolejny artykuł napisany przez jedną z moich ulubionych dziennikarek technologicznych, panią Joannę Stern. Stwierdziłem, że przeczytam, przejdzie obok mnie. Jednak do powrotu do tego artykułu zmusiła mnie znajomość właśnie z osobą, o której Tomasz mówi i zostałem zainspirowany do poruszenia i zobowiązany tak wewnętrznie, żeby z wami porozmawiać na ten temat. O czym mówi artykuł? Otóż od kilku lat w większych miastach w Stanach Zjednoczonych istnieje ogromna plaga kradzieży iPhone'ów. Wszyscy mówią, no dobra, ale przecież ukradną ci iPhone'a, to sobie go zdalnie wymarzysz, dopóki ktoś go nie wyłączy albo nie wyciągnie karty, bo inaczej ma uceglony telefon, bo nic nie zrobi bez twojego Apple ID.
I tu jest nieprawdą to, co wszyscy myślą.
Ja bym powiedział wręcz nie, kurczę, sądzę, bo jak wiecie, nie ma przypadków i w momencie, kiedy poznajecie jakąś nową osobę w barze i...
No nie wiem, dokąd zmierzasz, ale poczekaj, nie ma przypadków.
Źle to brzmi. Tutaj pani Joanna Stern opisała idealnie, jak wyglądał ten proceder. Osoby często spotykające nowe osoby w barze nie zwracają uwagi, kiedy wpisują ten kod do odblokowania ekranu, czy mają dwu- czy czterocyfrowy kod. Często robią to automatycznie, nie zastanawiając się, czy ktoś to może podejrzeć. No i tutaj są opisane sytuacje, że właśnie często było tak, że ktoś ich prosił, żeby łapali go na Snapchacie, wtedy ta osoba odblokowywała telefon. Jeżeli ta osoba atakująca nie przejrzała dokładnie tego kodu, to na przykład poprosiła o wspólne zdjęcie, ona robiła to zdjęcie i oddając telefon dyskretnie go blokowała, żeby osoba, która chce sprawdzić to zdjęcie, musiała wpisać kod. I taka sytuacja się zdarzyła, no i pomyślicie, po cholerę mi tylko kod do blokady telefonu. Otóż, możecie zrobić bardzo dużo rzeczy. Mianowicie, w iPhone'ie funkcjonuje dwuskładnikowe zabezpieczenie na zasadzie coś, co wiem, czyli kod, który mam do blokady ekranu i coś, co mam, czyli telefon. I nie znając hasła do Apple ID, ale mając odblokowanego iPhone'a, możecie zmienić hasło do Apple ID. Zmieniając hasło do Apple ID, dostajecie kod weryfikujący na telefon, który już macie odblokowany. Więc przy zmianie hasła do Apple ID macie opcję też zablokuj i wyloguj ze wszystkich innych urządzeń. I w tym momencie przejmujecie cyfrową tożsamość danej osoby. Możecie korzystać z Apple Pay. W Stanach możecie korzystać z Apple Pay Cash. Możecie wyciągnąć w zdjęciach. Ludzie, okazuje się, mają zdjęcia dowodów, numery swoich SSN, czyli Social Security Number, który w Stanach jest takim odpowiednikiem naszego, wydaje mi się, PESEL-u w dużej mierze. Bo na przykład, żeby założyć kartę Apple Card, wystarczy mieć imię, nazwisko, które się automatycznie uzupełniają z danych do shippingu, jakie macie zapisane w Apple ID oraz cztery ostatnie cyfry SSN, które macie często jako zdjęcie w telefonie.
Tak, czyli bardzo szybki trik związany z tym, żeby przejąć po prostu symbolikę związaną z wpisaniem 4-6-cyfrowego numerka. Powoduje, że chwilę później możecie być wyczyszczeni absolutnie z całej gotówki. No szczególnie mówimy za oceanem, chociaż u nas niewiele pewnie by potrzeba, bo autoryzacja chociażby do aplikacji bankowych bez Face ID też w którymś momencie po prostu jest w stanie poprosić o kod, skoro go znasz. Zakładam, że 95% użytkowników ma dokładnie taki sam, o ile 99%, więc kwestia jest naprawdę gorąca.
Tak, no słuchajcie, ludzie potracili dziesiątki tysięcy dolarów. Często była to sytuacja, że wychodzili z daną osobą z baru i ta osoba po prostu wyrywała im telefon w długą, jej nie ma. I naprawdę, słuchajcie, ludzie, tutaj była pani w artykule, która mówi, że 15 lat swojego życia straciła. Wszystkie zdjęcia, bo oczywiście, jak wygląda też wektor ataku, nie tylko zmiana hasła, trzeba po prostu wygenerować nowy recovery key i włączyć na przykład Advanced Data Protection i w tym momencie Apple nie jest w stanie wam nawet odzyskać tego konta, bo wszystkie klucze weryfikacyjne są na urządzeniu, które właśnie straciliście.
Dokładnie, więc kradzież tożsamości cyfrowej w przypadku tych urządzeń okazuje się też nie być wcale taka trudna i nie tylko chodzi o tożsamość cyfrową, bo rzeczywiście można poskładać się w moment ze wszystkich wspomnień, bo to są rzeczy absolutnie niematerialne, ale bezcenne dla wielu, wielu osób, więc przestrzegam osoby, które mogą być nieco nieuważne, ażeby jednak nie siadały w okolicach osób nieznajomych.
Słuchajcie, przede wszystkim włączcie sobie zabezpieczenia biometryczne, żeby w pierwszej kolejności, czy to ma być Face ID, czy to ma być Touch ID, żeby korzystać z tej biometrii, no bo ona naprawdę dużo daje. Oczywiście Face ID jest dużo bardziej zawodne z perspektywy znajomych widzeń niż Face ID, bo, znaczy zawodne, jeżeli chodzi o częstotliwość odblokowywania. Bo
co jest bardziej zawodne niż co? Face ID?
Face ID jest zawodne, bo rzadziej cię łapie i musisz wpisywać często.
Wobec Touch ID?
Tak.
Okay.
Tak, no tutaj moja małżonka do dzisiaj narzeka, mówi. I w ogóle wszystkie znajome mówią, że to się do niczego nie nadaje. Wcześniej to były lepsze te iPhony z przyciskiem. Śmiem się nie zgodzić. Więc używajcie tej biometrii i tak jak Tomasz mówił, do każdej aplikacji bankowej powinniście mieć inny PIN, jeżeli chodzi o logowanie. I nie 4 cyfry, nie 6, tylko 8, każda inna. Więc i nie powinny być w odwróconej kolejności, bo to też jest częsta praktyka.
Ja tu się tak bardzo niewinnie uśmiecham tylko.
Druga kwestia, nie trzymajcie haseł zapisanych w notatkach. A jeżeli trzymacie hasła zabezpieczone w notatkach, to zaszyfrujcie sobie tą notatką hasłem i nie włączajcie w niej biometrii, bo wtedy, jeżeli macie włączone uwierzytelnianie notatek, odblokowywanie notatek za pomocą biometrii, no to ten kod do blokowania telefonu też funkcjonuje. Nie korzystajcie w takim wypadku z iCloud Keychain, bo wtedy też wystarczy wpisać kod odblokowania telefonu i dane podstawiają się podczas logowania. I możecie używać zewnętrznych menadżerów haseł. I tutaj jedna rysa na tym pięknym wideo, które pani Joanna Stern stworzyła. Dlaczego tam do cholery jest LastPass?
No właśnie, w kontekście ostatnich wydarzeń i naszych dyskusji. To wszystko się zgadza. No i właśnie, nie? Czyli iCloud Keychain, no bo ile osób tam zachowuje naprawdę różne hasła, także to naprawdę może się szeroko rozbić.
Dokładnie. I w takim wypadku moim zdaniem trzeba używać haseł alfanumerycznych, duża litera, cyfra. Już nie mówię o znaku specjalnym, ale żeby to było naprawdę skomplikowane hasło do odblokowania telefonu. No i dbajmy o tą higienę naszą cyfrową, no bo zachęcam was do zapoznania się z tym artykułem. Osoby poskładały się na kilkanaście tysięcy dolarów. Oczywiście w tym przypadku w Stanach bardzo popularnymi są karty kredytowe, gdzie zawsze możesz zgłosić fraud, możesz zgłosić chargeback, więc ta kasa do was wróci. Z kartami debetowymi, które są w Europie, jest dużo ciężej, ale też są takie możliwości, chyba że bank stwierdzi, że mieliście znaczące naruszenie czy niezachowanie staranności i wtedy pokazują wam środkowy palec i nie jesteście w stanie odzyskać swoich ciężko zarobionych pieniędzy.
Powiało grozą, ale rzeczywiście problem jest i nawet tu nie chodzi o bycie jakimś nie wiadomo jak bardzo geekowatym użytkownikiem, ale no to jest naprawdę, w tym telefonie mamy wszystko dla wszystkich. O wszystkim i o nas też bardzo wiele rzeczy, więc traktujmy to urządzenie po prostu jako też taki nasz delikatny sejfik i starajmy się go dokładnie w taki sposób zabezpieczyć.
Dokładnie. Tutaj się pojawiły też zarzuty pod kątem Apple, że Apple za łatwo pozwala na zmianę hasła. Ale no, do cholery, jeżeli ktoś ma dwa faktory uwierzytelniania, czyli zna hasło do waszego telefonu, pamiętajcie, że wasz iPhone jest zablokowany, zaszyfrowany do momentu, aż nie wpiszecie tego hasła. Zasadniczo nie ma możliwości odzyskać z niego danych do momentu, kiedy on nie jest odblokowany. Pierwszy faktor. Drugi faktor, straciliście fizyczne urządzenie. To jest tylko i wyłącznie wasza wina. Więc tutaj w tym wypadku uważam, że Apple ułatwia użytkownikom zmianę tego hasła, no ale użytkownik musi mieć dwie podstawowe rzeczy. Więc ciskanie gromu w kierunku Apple moim zdaniem jest tutaj bezpodstawne. Wina leży po stronie użytkownika tylko i wyłącznie.
No oczywiście, a z drugiej strony jakby w ogóle nawet nie otwieramy tematu innych producentów i tego, jak w każdym innym ekosystemie wygląda możliwość zmiany hasła, tak? No bo...
Tak, tutaj jest rozmowa z jednym z policjantów, którzy prowadzą case w jednym z miast Stanów Zjednoczonych, że 99 przypadków to są iPhony. Dlaczego? Chodzi o wartość od sprzedaży, bo taki telefon, jak potencjalny złodziej odsprzedaje, ma odpięty od iClouda, ma wyłączony Activation Lock, wyłączone Find My i tak naprawdę jest to legalne, w dużym uproszczeniu, urządzenie, które może swobodnie odsprzedać bez tego, że ktoś przyjdzie do niego stary, ale ten telefon jest zablokowany.
Dokładnie. Po prostu jest informacja o tym, że to jest powystawowy telefon bez opakowania i ładowarki. Zapraszam.
Dokładnie. A nie ukrywajmy, że w Stanach na takim Craigslist, powiedniku naszym OLX, pewnie pójdzie taki telefon za 200-300 dolarów mniej niż jest jego cena rynkowa. I ludzie będą się zabijać. No ale tutaj to już musielibyśmy nawiązać do tematu Green i Blue Bubble, jaki się w Stanach rozwija.
Tak, ale to, bo to wiesz, to rynek lokalny to jedno, ale ile takich urządzeń w ogóle może iść na eksport później od sprzedawanych, bo rynki dla tego typu urządzeń na całym świecie są cały czas jednak rosnące i popyt jest tam po prostu niesamowity, więc pewnie można za dwa razy większą kwotę sprzedać dokładnie taki telefon, który był jakby użyty do tego typu wyłudzenia i po prostu sprzedać go, nie wiem, dajmy na to nawet u nas we wschodniej Europie za trzy razy tyle, co w Stanach.
Tak, do modelu 14, bo modele 14, 14 Pro mają tylko eSIM-y w Stanach.
No tak, no ale to zakładam, że to na razie jeszcze jest jednak mniejszość, jeżeli chodzi o całkowity wolumen urządzeń Apple na rynku amerykańskim. I nie tylko, no bo to, tak jak rozmawialiśmy, to takie sytuacje mogą bez problemu mieć miejsce również u nas i ja nie słyszałem i nie widziałem artykułu na ten temat, ale kto wie, czy jakbyśmy się nie zagłębili, to nie trafilibyśmy na jakieś stosowne materiały na ten temat.
Na pewno, no zauważ też, że z kolei iPhony nie są takie popularne w Stanach, w Polsce, przepraszam, ze względu na tą cenę, bo my żyjemy w bańce. Nie ukrywajmy, my żyjemy w bańce, gdzie te telefony są praktycznie na porządku dziennym, ale w momencie, kiedy idziesz do sklepu, do Biedronki, to nie widzisz tyle tych iPhone.
Naprawdę? Takie masz poczucie?
Bo ja mam, przynajmniej tak.
Tak? To ja mam w ogóle, nie czuję, że żyję w bańce, bo mam z drugiej strony takie poczucie, że rzadkością dla mnie jest zobaczyć nie iPhone'a.
Aż się musiałem napić.
Żyję na normalnym osiedlu, w normalnym mieście, żeby nie było, że tam jestem arystokratą, który się rozbija nie wiadomo gdzie.
Do Lidla chodzisz, nie do Biedronki.
No tak, no właśnie, no, masz mnie.
No właśnie, wydało się. Nie no, słuchajcie, ja nie widzę tyle tych iPhone'ów. Naprawdę wcześniej, jak jeździłem dosyć często komunikacją miejską, no to były te iPhone'y, ale jak jestem na zakupach, to mało.
No tak, nie jeździsz już komunikacją miejską, arystokrata i chodzisz do nie wiadomo jakich sklepów, tam gdzie ludzie po prostu rozmawiają, wiesz, AirPodsami spiętymi do Apple Watcha i nie wyciągają tych iPhone'ów.
No tak, no masz rację.
Płacą zegarkiem i tak dalej, więc jakby...
No nie jeżdżę autobusem do pracy, bo jadąc autobusem musiałbym jechać półtorej godziny niestety zamiast 40 minut, jak to miałem, bo od kiedy otworzyli metro, ucięli mi wszystkie autobusy do pracy.
A metro nie dojeżdża do pracy.
Jeszcze.
No dobrze, ten temat wyczerpaliśmy, czy idziemy dalej?
Tak, po prostu dbajcie o higienę.
Nie tylko w łazience.
Właśnie się chciałem powiedzieć, że dbajcie o higienę cyfrową, tak jak higienę taką osobistą. Ale właśnie po jeżdżeniu w lato komunikacją miejską mam wrażenie, że ta cyfrowa chyba jest na wyższym poziomie niż niektórych osób, taka osobista. Skończmy obrażać
tak,
chyba ludzi.
Ja właśnie chciałbym, żebyśmy jednak już zaparkowali ten temat i nie brnęli w niego dalej, bo w takie tony zaczynamy uderzać, że aż przypomina mi się smak tej wody.
Aha. To nie jest kryptoreklama, żeby nie było, naprawdę. Słuchajcie, napominałem o tym w poprzednim odcinku. Temat też, nie ukrywam, ukradłem z innego podcastu, z Jesus Podcast. Trzeba było pilnować, tylko głupi by nie skorzystał, cytując klasyka. Mianowicie narzędzie od OpenAI, czyli twórców ChatGPT, które się nazywa Whisper. Ja korzystam z wersji terminalowej, bo jest mi taka wygodniejsza. I uruchomiłem ją. Z małymi przebojami. Niestety obecna wersja Whisper działa na Pythonie 3.9.9 i 3.10. Powiem wam tak, że obecną wersją jest 3.11 i moje niektóre komponenty, których używam na co dzień, wymagają tego nowego Pythona, więc zajęło mi trochę reinstalacja i zmiana ścieżek, żeby domyślnie Whisper korzystał z tego starszego Pythona. Ale na czym polega? Uruchamiacie sobie przez pipa, instalujemy sobie OpenAI Whisper albo po prostu zaciągamy całe repozytorium z Gita i wskazujemy plik audio, który chcemy użyć. Wybieramy model. Ja troszeczkę dałem ciała, bo ja użyłem modelu Large. Później doczytałem, że jest model Large w wersji drugiej. Ten odcinek najwyżej przeciągnę tym nowym modelem. Wybieramy język, klikamy Enter. I czekamy. Słuchajcie, poprzedni odcinek trwał 24-27 minut. Prawie 3 godziny był przetwarzany. Naprawdę długo był przetwarzany. Mój komputer, ja pracuję na podstawowym MacBooku M1 i 16 GB RAM-u. Nie wrzuciłem chyba do opisu poprzedniego odcinka, wrzucę do opisu tego odcinka, zużycie RAMu. Jak się okazało, że ile? 9 giga, jak ci wysyłałem zdjęcia. 9 giga na słopa mi wszedł komputer, rozgrzał się do 70 kilku procent. No i słuchajcie, to był pierwszy raz, kiedy w tym roku zobaczyłem, że działa wentylator. Nie usłyszałem go, rozkręcił się tylko do 1200-1300 RPM-ów. I nie hałasował, ale 71 stopni ta M1 trzymała. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest super narzędzie. Żałuję troszeczkę, że Google w niego nie wszedł, tylko Microsoft, żeby zaimplementować go na przykład do filmów na YouTubie. Bo w momencie, kiedy ja użyłem tego modelu Large, on mi wypluł razem z timestampami, kiedy dane słowa były wypowiedziane w tym pliku audio. I można to świetnie użyć jako napisów do filmów YouTube'owych.
No i dobrze, i ta transkrypcja twoim zdaniem była naprawdę, bo ja widziałem tylko fragment, który mi wysyłałeś, no i on wyglądał całkiem nieźle, a generalnie tak jak sobie poczytałeś, to tak to jest dość logicznie fajnie zrobione?
Tak.
To znaczy fajnie się przemodelowało, czy są jakieś tam baboczki?
Są baboczki, no oczywiście, że są, będą, ale używaliśmy języków obcych. Czy chodzi o nazwiska, nazwy własne? I słuchajcie, on sobie radził. Naprawdę sobie poradził. Miał rzeczywiście problem w momencie, kiedy ja gdzieś ucinałem w pół słowa, zdarzało mi się coś nie tak powiedzieć, ale super, naprawdę super to zadziałało. O, tutaj na przykład napisał Małgorzat Serafin zamiast Małgorzata Serafin. Ale to możliwe, że po prostu któryś z nas uciął tą literkę gdzieś w wypowiedzi, ona przy masterze gdzieś została skrócona, no i nie rozpoznał. No ale naprawdę super. Potrafił Empik odmienić.
Pozdrawiamy Małgorzatę.
Słuchajcie, Ant-Man and Wasp Quantumania bez problemu przetłumaczył. Znaczy, przepraszam, stranskrybował, bo ja mówię tutaj przetłumaczył, ale tutaj sobie poradził. O, na przykład Lokiego źle przetłumaczył, ale Loki jest tutaj nazwą własną, a użył
Loki?
Słowa Loki jako imię bohatera w MCU, a tutaj on napisał Loki jako tak jakby potocznie zablokowany.
No dobrze, czyli, ale to teraz tak, to był test, czy chciałbyś, żebyśmy coś dalej z tą transkrypcją robili?
Dajcie znać. Jeżeli chcecie, to ja będę przyciągał, po prostu publikacja przedłuży się pewnie o jeden dzień, bo ja to po prostu zostawiam w nocy, żeby się transkrybowało, bo niestety komputer wtedy nie nadaje się do użytku. A jak wam się nie podoba, no to nie będę tego robił. Będę zużywał mniej prądu. Będę bardziej eko. Taki greenwashing.
I to jest dobre rozwiązanie. Ciekawi mnie bardzo właśnie, a tak a propos, transkrypcja to jest przyjemny dodatek, czy rzeczywiście rynek jakiś jest na transkrypcję? Ja tak trochę się zastanawiam, czy to jest wymysł, czy to jest rzeczywiście potrzeba?
Wydaje mi się, że to jest potrzeba. Naprawdę potrzeba, na przykład właśnie dla osób głuchoniemych. Żeby więcej treści móc im łatwiej dostarczyć, przede wszystkim, żeby zautomatyzować ten proces, bo często było tak, że jacyś więksi youtuberzy nie mieli czasu na tworzenie napisów, czy to w języku ojczystym, czy w językach osobnych i oni starali się angażować społeczność. Teraz moim zdaniem dobrze jest przepuścić taki film przez ten Whisper od OpenAI i później, żeby jedna osoba w ciągu powiedzmy 20 minut przeprowadziła szybką korektę. Później nawet w Google Translate czy DeepL. W większości uważam, że sobie poradzi na tyle z tłumaczeniem, żeby to było zjadliwe dla osoby, która jakoś się posługuje danym językiem, ale będzie chciała mieć jakieś uproszczenie w języku ojczystym. Więc ja uważam, że to jest bardzo duży krok naprzód, tylko niestety ten model powinien być wykorzystywany przez inne narzędzie, albo przetwarzany przez inne narzędzie niż Pythonowe, bo ten Python, przynajmniej na Macach, działa tak średnio jeszcze.
Jakby ja nie chciałem w ogóle wchodzić w to, jak wygląda kwestia osób, które rzeczywiście mają swego rodzaju niepełnosprawność i potrzebują tej transkrypcji, tylko tak po prostu ogólnie rzecz biorąc, czy jest tak, że ktoś, kto na przykład jest, nie ma takich problemów, czy wtedy są osoby, które zdecydowanie wolą coś przeczytać niż posłuchać, nie? Bo to tak trochę o to chodzi. Rozumiem kwestię, nie wiem, uczysz się języka i masz napisy na YouTubie, jak ktoś coś mówi, to od razu to widzisz, bo chyba to zostało stwierdzone kiedyś, że lepiej jest z napisaniem się też uczyć. Ale no dalej się zastanawiam, ile tutaj jest rzeczywiście potrzeby, a ile wymysłu i realizacji takiej realnej po prostu.
Nie wiem. Nie chcę oceniać. Ja jestem w każdym razie zachwycony narzędziem. To jak działa i naprawdę mam nadzieję, że OpenAI będzie jeszcze dalej je rozwijać.
No dobrze, to trzymamy kciuki, żeby tak to wyglądało dalej.
Masz Tomasz jakąś polecajeczkę?
Nie mam na dzisiaj żadnych polecajek.
Ja też nie mam. Myślałem, że uda mi się obejrzeć Top Guna, ale nie miałem czasu w weekend zarejestrować się do Sky Showtime.
Ale Top Guna Mavericka?
Jednego i drugiego. Bym sobie obejrzał po kolei.
Bo o Mavericku mówiliśmy chyba.
Tak. Właśnie ty mówiłeś, a ja właśnie chciałem obejrzeć, bo w Sky Showtime jest dostępne. Jeżeli teraz się zarejestrujecie, to macie chyba za 12,50 miesięcznie.
Przez rok?
Do końca.
Roku?
Nie, do końca. Aż nie przestaniesz subskrybować. To jest tak, jak było swojego czasu z HBO. Jeżeli w tym pierwszym okresie założyłeś subskrypcję, to płacisz tylko 19,99 obecnie, a jeżeli ceny zostaną podniesione, to zawsze płacisz te 30% mniej.
Okej, to ciekawe. No dobrze, to polecamy, jeżeli ktoś ma ochotę na zupełnie nową platformę na naszym rynku.
Dokładnie. No to co? Dziękujemy za towarzystwo. Pamiętajcie, że zawsze możecie nas zasubskrybować praktycznie w każdym agregatorze podcastu oraz zostawić ocenę na Spotify oraz Apple Podcast.
Co złego, to nie my. Do zobaczenia. Do usłyszenia, przepraszam.
Hu, hu, hu.
Aha, aha.